On ich rodził do uczniostwa, do synostwa, do bycia dojrzałą osobą w Bogu, przynoszącą owoce, działającą w Królestwie Bożym i wchodzącą w szerszy zakres dziedzictwa Bożego, które Bóg ma dla nas. Dlatego, że ja wierzę, że dziedzictwo Boże, które Bóg ma dla nas, to nie jest tylko przyjmowanie, ale to jest również pewnego rodzaju praca czy udzielanie w Królestwie Bożym. Pewnego rodzaju obracanie talentami. Powiedzcie mi tak szczerze, zastanówcie się sami szczerze. Czy chcielibyście być takimi aniołkami leżącymi na chmurce przez całą wieczność? Nic nie robiąc. Czy ktoś ma taką wizję swojej przyszłości? O, no to nieciekawe dosyć. Ale co dalej byś chciał tam robić między galaktykami? Doleciałbyś to. Doleciałbyś do galaktyki i co dalej? No poleciałbyś 3-4 razy i co w końcu byś... Wszystkie byś obleciał i co dalej? No ale jest jakiś cel, tak? Chciałbyś coś zobaczyć, wszystkie oblecieć, tak? Zobaczcie, a kto z was jeszcze coś dopowie do tego, co Janusz mówi? Może ktoś z was ma inną troszkę wizję? Macie inne spojrzenie na takie rzeczy. Chcielibyście leżeć całą wieczność i na chmurce nic nie robić? Nie. Trochę można poleżeć. No dobra, no ale to nawet Asia, no to weź teraz pod uwagę taką sytuację. Niewieczność, właśnie. No załóżmy nawet w tym życiu. No ile możesz pole... Jakie zadania mam mieć, właśnie. Ile czasu... Tak. Dokładnie. Ile czasu byście chcieli odpoczywać nawet, załóżmy, że w tym życiu jeszcze. Ile macie ochotę, ile jesteście w stanie leżeć? Jesteś w stanie tydzień? Ale tak ci się wydaje. Sądzę, że po trzecim dniu nie byłabyś w stanie już dalej dłużej odpoczywać i leżeć. Zobaczcie taką rzecz, że czasami nawet się reklamuje. Aktywny odpoczynek, nie? Wakacyjny, nie? Ja na przykład osobiście, jak jeździmy nad morze... No załóżmy, że kości nie bolą. Jak jeździmy nad morze, leżeć na plaży, to trzeciego dnia mnie już nosi. Ja już nie mogę. Muszę coś ze sobą zrobić. Albo pograć w piłkę, albo gdzieś, wiecie, już samo pływanie i leżenie jest po prostu... Nie wiem, kobiety może inaczej podchodzicie, bo wy lubicie leżeć na kocu i się opalać. Mężczyźni chyba nie lubią za bardzo tak się opalać. Smażyć się, jak to się mówi. Ale do czego dążę, bo tak żartobliwie, nie? Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby nic nie robić. Bóg jest stwórcą. I On włożył w nas również... Wiesz, to alkoholowy napój, więc ostrożnie. Paluszek jak umoczy, to nic się nie stanie, ale więcej. Bóg jest stwórcą. I On nas nazwał swoimi dziećmi. A więc my dziedziczymy po Nim zdolność tworzenia. Możesz tworzyć muzykę, możesz tworzyć dzieła literackie, możesz tworzyć piękne uwielbienie, możesz tworzyć piękne stroje i tańce ku uwielbieniu. Możesz tworzyć służby, które służą ku pomocy ludziom różnego typu, starszym, młodym, dzieciom. Jesteś powołany do tego, żeby być również dzieckiem Stwórcy, czyli również tworzyć. I zasadniczo, jeśli nie będziemy tworzyć w naszym życiu, to się będziemy nudzić. Coś zawsze jest tworzeniem. Nawet jeżeli to jest coś, co nie przynosi widzialnego jakiegoś takiego obrazu, nie jesteś budowniczym, ale na przykład usługujesz innym, to się wydaje, że tak jakby nic nie tworzysz. Nie, ty tworzysz, ty wpływasz na innych ludzi, tworzysz inne środowisko, inną kulturę wokół siebie, inne królestwo wokół siebie, zmieniasz ludzi. Ale tak jak mówiłem wcześniej o tych dzieciach, posłuchajcie, co jest u podstaw naszej wiary. Przeczytamy troszkę listu do Kolosan, a potem przejdziemy do historii ze Starego Testamentu. To jest list Pawła do Kolosan, 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, czyli jasno jest napisane również, że chrześcijanin bez mocy Bożej, to nie jest pełnia. Według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. A więc Bóg nas uczynił zdolnymi, już to zrobił, abyśmy mogli postępować ku upodobaniu Jego, czyli On uczynił cię zdolnym, abyś mógł postępować ku Jemu upodobaniu. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy już odkupienie i odpuszczenie grzechów. I On nas już przeniósł. I dalej przeczytajmy, to jest drugi rozdział. Od 6 wersu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofię, uczciwym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Różne są zwiedzenia, więc wiemy, różne filozofie. Wszystko, co jest, tak jak Biblia mówi, że a nie na Chrystusie, czyli wszystko, co nie jest oparte na zbawieniu w Jezusie i skoncentrowaniu na Jego dziele na krzyżu. A są jakieś próby innych dróg, nawet niby to chrześcijańskich dróg, czy jakieś objawienie Madżugorje, czy fatimskie, czy inne, że tam przez odmawianie różańca świat będzie zbawiony albo coś takiego, więc jasno to widać, że jest to niezgodne z Biblią lub tym podobne różne historie. A więc Biblia pokazuje wyraźnie, że na Jezusie Chrystusie jest oparte całe zbawienie i dalej słowo mówi, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni. Zostaliście wespół wzbudzeni. Zostaliście, nie zostaniecie, zostaniemy fizycznie, ale w duchowym świecie my zostaliśmy już wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Jego wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach, już umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, już was ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. A więc odpuszczenie, przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie jest to znak tego, że zostałeś wzbudzony z martwych w twoim duchu do nowego życia. Dlatego to jest to nowe narodzenie. Twój duch jest na nowo wzbudzony z martwych. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. W innym miejscu Biblia mówi o tym, że Jezus, Jeszua, specjalnie używam też tego imienia z akcentem, że on nadal się tożsamość ma żydowską. On, jest napisane, że on zasiada w królestwie, na tronie razem z ojcem, ale ten czas, kiedy wszystko mu zostanie poddane pod stopy jego, jeszcze nie nadszedł. On już zwyciężył, ale jeszcze nie wszystko jakby fizycznie jest. Ta manifestacja Królestwa Bożego i panowanie Królestwa Bożego we wszechświecie jeszcze się do końca nie wypełniła. I my żyjemy właśnie w tym czasie, ale żyjemy w tym czasie tuż przed Jego powrotem, czyli tuż przed tym momentem, kiedy fizycznie Jego panowanie będzie przywrócone, tak jak na początku za Adama i Ewy. I w tym wszystkim od samego początku był plan również dla człowieka, dla każdego z nas, abyśmy byli w centrum Bożego stworzenia. Nie jesteśmy, nie mamy pochodzenia od małpy, bo nie zwierzęta są centrum stworzenia Bożego, ale ludzie są centrum stworzenia Bożego. Tak właściwie to On sam jest centrum i my w Nim. A jakby cała przyroda, zwierzęta, choćby nawet nie wiem jak inteligentne, są jakby kolejną fazą, odbiciem dopiero Bożego stworzenia, którego centrum jesteśmy my. I to wszystko zostało dla nas stworzone. Więc nie my pochodzimy od małpy, ale to małpa pochodzi od tego, od nas, bo ona została dla nas stworzona. Tak przy okazji. Tak można na to podkreślić. Szczególnie dla osób, które dzisiaj będą już studiować różną biologię i przyrodę i tak dalej, tak? Bo tu są takie, nasi młodzi mają niestety czasami dylematy, jak tu się rozwinąć w szkole, kiedy musisz studiować książki, prawda, oparte na ewolucji, ale dzisiaj jest też tak, że bardzo dużo naukowców i profesorów, chociaż może nie do końca opowiadają się, że są wierzącymi chrześcijanami, ale są kreacjonistami. Oni po prostu stwierdzają, że nie mogło się to tak samo stworzyć. Nawet jeżeli nie do końca są wierzący. Oni wiedzą, że musiała za tym stać inna siła. Tak przy okazji powiem wam, że ktoś uważa, że to samo się stworzyło, tak? Z jakiejś tam małej materii, która była zepchnięta do czegoś, co było mniejsze niż łebek od szpilki, czyli z niczego, powstało wszystko z niczego, to już o czymś świadczy. Ale też zadajcie takiej osobie pytanie, że to naukowcy sami zadają takie pytanie dzisiaj w tych instytutach gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Więc skąd się wzięła przestrzeń? Skąd się wziął czas? Skąd się wzięły prawa fizyczne? Energia w ogóle fizyczna, tak? Ale przede wszystkim, bo jeżeli to wszystko nagle powstało z niczego, to skąd była przestrzeń? A skąd był czas? To wszystko ma jeszcze wcześniejszy początek. Ale nie o tym chcemy dzisiaj mówić. No to jest ciekawe, bo ja oglądałem taki program i faktycznie są bardzo poważne, głębokie dyskusje na ten temat. Tak, więc przeczytaliśmy list do Kolosan, że wszystko mamy w nim. Biblia mówi, że on jest początkiem stworzenia. Wszystko z niego i przez niego zostało stworzone. Z niego, czyli z Jezusa, i przez niego zostało stworzone. On jest początkiem wszelkiego stworzenia. A na końcu Biblii jest napisane, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Kiedyś to brzmiało dla mnie taki slogan, wiecie, taka piosenka, ja jestem alfa i omega i coś tam. Nic to nie mówi, nie? Tak się wydaje, ale zaraz chwileczkę, zastanów się. Początek, sam początek, jak głęboki początek? Początek. Początek początku. Jezus jest synem Ojca, ale on jest początkiem wszelkiego stworzenia i końcem również. On wszystko napełnia. On jest początkiem i końcem i on był, jest i jest tym, który ma przyjść. I on przez niego jest przygotowane również zbawienie dla każdego z nas. I to, co przeczytałem tutaj w skrócie, że jesteśmy pojednani z nim, że jesteśmy wyrwani z mocy ciemności, z królestwa ciemności, przeniesieni do królestwa światłości. Jesteś pojednany z nim, jesteś usprawiedliwiony, jest ci przebaczony, umarłeś przez upadki. Dlaczego? Dlatego, że nasze nawrócenie było przyznaniem się do naszych grzechów i przyznaniem się do tego, a chrzest jest szczególnie wyrazem bardzo ważnym, że przyznajesz się do tego, że byłeś godny tego, aby być potępionym i zabitym. Dlatego, że przez chrzest zostajesz zanurzony w całości, czyli pogrzebany i wynurzony, czyli zmartwychwzbudzony do nowego życia. Więc zgodziliśmy się z tym w naszym życiu, ponieważ to się stało w duchu, kiedy nawróciliśmy się do naszego Pana i Zbawiciela. Do tego, który jest początkiem i końcem, wszystko napełnia. I możemy w tym miejscu pozostać. Czy będziemy zbawieni? Tak. Czy jesteśmy pojednani z Bogiem? Tak. Czy możemy być szczęśliwi w naszym życiu? Tak. Chociaż nie do końca, dlatego że jeżeli nie będziemy wypełniać naszego powołania, to zabraknie satysfakcji, ponieważ satysfakcja jest wtedy, kiedy tworzysz. Czy jak coś zrobisz w domu, posprzątasz coś fajnego albo coś stworzysz, coś ci się uda, zrobisz coś ciekawego, jesteś usatysfakcjonowany? Prawda? Jak bardzo nawet. Jeszcze lepiej, jak z tej satysfakcji masz pieniądze i pracujesz w czymś, co lubisz robić. To jest już w ogóle po prostu szczyt możliwości i osiągnięć i radości w naszym życiu. Ale przejdźmy do 12 rozdziału pierwszej księgi w Biblii. Bardzo wcześnie. Dopiero 12 rozdział. Zaraz po potopie, zaraz po Noem. Mamy pewną ważną historię, która myślę, że jest na dzień dzisiejszy pewnym fundamentem dla każdego z nas. Chociaż może nawet nie wszyscy jesteśmy świadomi tego. Dwunasty rozdział, pierwszy wers. Pierwsza księga Mojżeszowa. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. On był w domu, on był w rodzinie, był w domu ojca. Jak wcześniej czytamy, Terach, to jest jego ojciec, który zrodził Abrama, Nachora, Harana. W tym Lot był właśnie synem Harana. I Dobrze im się żyło, to była duża rodzina. Było wszystko fajnie. I wydawałoby się, jest dobrze, jestem wierzący, jestem w kościółku, jestem zbawiony, jestem w rodzinie. Wszystko jest poukładane, a Bóg przychodzi i mówi, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Po co? Dlaczego? Słucham? Oddzielić. Oddzielić. Myślę, że tak. Oddzielić do świętości też, na pewno. Był Boży plan dla Abrama, jeszcze wtedy Abrama. Boży plan, który był wiecznym planem. I Bóg to widział. Bóg widział wieczny plan. I przez Jezusa my też stajemy się w duchowy sposób potomkami Abrahama. I do nas też należy pewien przykład i pewna odpowiedzialność, pewien obowiązek, który musimy zrobić. Jeśli tego nie zrobimy, to wieczność, pewne rzeczy w wieczności mogą się nie wypełnić. Przede wszystkim dla nas, a potem dla ludzi wokół nas. Jeśli Abraham by powiedział, Boże, no taki mam fajny kościółek, tak wszystko fajnie w moim domu, mam tutaj wodę bieżącą, ciepłą, zimną i fajny balkon na dachu, bo wtedy tak było, nie? Tam mogę sobie wyjść na po prostu rano na kawkę i posiedzieć wygodnie, tak? Mam tu szybki internet. Boże, po prostu mam samochody dwa pod domem i drogi wygodne, nie? I fajny klimat i w ogóle, i fajnych ludzi wokół mnie. Po co ty mnie wyciągasz z tego wygodnego mojego miejsca? Wracam z pracy, siadam sobie z herbatką, zjadam obiadek, ciepłe kapcie. Jest mi dobrze, jest mi wygodnie. Tak się tu, ja się tu, wiesz co, Boże, daj mi spokój, ja się tu zastarzeję w tym mieście. Może wezwiesz kogo innego. Prawdopodobnie Bóg by wezwał kogo innego. I mielibyśmy inne imię, innego człowieka. Ale Bóg wieczności widział, znał serce Abrama. I kolejny wers drugi mówi, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym, sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. I poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abraham żonę swoją, Saraj, i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Musiał ten internet szybki ze sobą wziąć, nie dał rady bez tego żyć. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. I tak jak słyszeliśmy ostatnio, jeden z braci z mesjańskiej wspólnoty właśnie też o tym mówił, o tym, że że wziął Lota, to była rzecz, która była no, pewnego rodzaju takim jakimś kompromisem Abrama. Prawdopodobnie Abram powiedział swojej rodzinie, wiecie co, Bóg do mnie powiedział, żebym wyszedł. A Lot mówi, ty fajny, ale super, idę z tobą. No i poszli razem, ale Bóg powiedział co do Abrama wcześniej? Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej. I z domu ojca swego. Powiedział, wyjdź od rodziny. I znamy historię, jak pamiętacie, że Lot był dla niego takim ciężarem. Cały czas po prostu jakaś historia była z Lotem i Abraham musiał tam interweniować. Nie? I później był koniec Lota właściwie tragiczny, nie? Bo zamieszkał w Sodomie, jego morze, stracił rodzinę, stracił żonę, stracił wszystko. I chociaż Abraham go ratował już później, później Abraham, bo ratował go wielokrotnie, nawet szedł na kompromis, oddawał mu lepsze możliwości, lepszą ziemię i tak dalej. Więc widzimy to, że czasem ten pójście na kompromis z jakimiś ludźmi w naszym otoczeniu, ja nie mówię o rodzinie najbliższej, dlatego że żonę miał wziąć ze sobą, ale jakąś dalszą rodzinę, czasami to pójście na kompromis to jest taka rzecz nieduchowa i tu trzeba być ostrożnym. Ale myślę, że tu nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o pewien obraz taki bardziej symboliczny, że po prostu wziął ze sobą coś po prostu z tego starego życia, ze świata i coś, co cały czas się ciągnęło w jego życiu. Cały czas po prostu było taką, no nie mówię o człowieku, bo to nazwać człowieka kulą u nogi to jest nieładnie, trochę niegrzecznie, ale ja mówię o czymś innym. Na przykład możesz być w jakimś przymierzu z jakąś instytucją czy z jakimiś innymi ludźmi, coś obiecałeś. Albo na przykład mogą być cechy charakteru twoje, albo może być jakiś ciężar, tak jak Biblia mówi, odrzućcie wszelki grzech i ciężar, który was usidla. Może nie jest to grzechem, ale coś jest ciężarem w twoim życiu, co ciebie sprowadza do tego świata, co cię studzi. Wiecie, na przykład moim ciężarem w moim życiu, na początku przez kilka lat, jak się nawróciłem, była muzyka. Ja bardzo lubiłem różnego rodzaju muzykę, uwielbiałem muzykę słuchać. I kiedy czasami mnie gdzieś tam, wiecie, bo brat słuchał jakiejś fajnej muzyki i tak, wiecie, o, ale super, ty słuchasz takiej muzyki, co lubiłem zawsze, nie? Już byłem nawrócony. I mnie to czasami wciągało, nie? I to był taki ciężar, takie lekkie związanie nawet, które mnie normalnie studziło dla Boga. Dosłownie, duchowo ja po prostu, jak posłuchałem sobie po prostu parę godzin tej jego muzyki, to czułem, że moje serce wystygło po prostu, że ja muszę gdzieś się nawrócić po prostu. To muszę na nowo po prostu jakoś zostawić to i musiałem oddzielić się od tych rzeczy. I myślę, że wszyscy to znacie. Było jeszcze i kilka innych rzeczy, jak na przykład gry komputerowe, które też mnie wciągały. Nie znam, musiałem kategorycznie sobie te rzeczy odstawić, bo wiedziałem, że to po prostu mnie zabije. No ciężary te mogą cię zabić duchowo. Ale posłuchajcie, to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Ponieważ gdyby później Abraham po przymierzu z Bogiem nie wyszedł, to nie mielibyśmy tej historii, albo ta historia byłaby inna. Ponieważ co się stało? Bóg z Abrahama wzbudził naród Izraela, tak? Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba. Jakub, jego imię zmieniło się na Izraela, jako tego, który walczył z Bogiem, który miał tą postawę, że nie chciał Boga puścić, aż mu nie pobłogosławi. Miał prawo do tego, można powiedzieć. Spierał się z Bogiem, chwycił się Go i powiedział, nie puszczę Cię. I to jest natura, zobaczcie, jakie tam jest słowo. Umiłowałem Jakuba, Ezawem zaś wzgardziłem. Dwóch braci, potomków Izaaka. Umiłowałem Jakuba, Ezawem wzgardziłem. Posłuchajcie, Bóg jest miłością, tak? Bóg miłuje każdego człowieka. Każde swoje stworzenie. Więc tą miłością pełną Bóg w pełni miłował Ezawa. Ale przeczytałem wam z Kolosan, abyśmy upodobywali się Panu. Czyli my jesteśmy umiłowani przez Boga w 100%. Już. Musisz odpocząć w Jego miłości. To jest podstawa twojego życia. Jeżeli nie odpoczniesz w Jego pełnej akceptacji, w Jego pełnym zbawieniu, to nie możesz iść dalej. A dalej jaki jest krok? Dopiero dalej jest krok przypodobywania się Panu. Najpierw w pełni odpocznij w Jego miłości, a potem dopiero wzrastasz w tym, żeby się Jemu przypodobać. A więc Jakub miał postawę serca, która się spodobała Bogu. A Ezaw, chociaż był również kochany i był potomkiem Abrahama, nie przypodobywał się Panu. Nie było czegoś w jego sercu, co chciało po prostu więcej Boga, więcej realności, społeczności z Bogiem. I Jakub wszedł w dziedzictwo, które Bóg miał dla Abrahama, dla Izaaka, dla Jakuba i dla całego potomstwa Abrahama, czyli również dla nas. Jakub wszedł w dziedzictwo poprzez to, że on bardzo chciał to chwycić. Wszedł w dziedzictwo Abrahama. Jak bardzo chciał to chwycić? Pamiętacie jego historię? Wychodzi z domu bez niczego. Przechodzi przez rzekę Jordan bez niczego, tylko o lasce. Ma sen. Tych aniołów wstępujących po drabinie. Buduje w tym miejscu taki jakby ołtarz z kamieni, tak? W tym miejscu, że to jest miejsce Peniel, tak? Gdzie spotkałem Boga, tak to się nazywało. Gdzie spotkałem Boga. Bo Bóg mu tam obiecał. I dalej idzie na podstawie tych obietnic. I jakby ta na końcu, kiedy on wraca po 20 kilku latach trzyma się Boga, mówi, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Ten rodzaj modlitwy, on wzrastał w tej postawie, dojrzewał do tego przez te 20 parę lat. Za każdym razem tak było, że on Boga nie chciał puścić. Dlatego, że kiedy wuj jego Laban próbował go oszukać z owcami, on po prostu myśli tak, okej, wuj Laban chce mieć owce pełnego koloru, ja mogę mieć te gorsze, te łaciate. No więc dobra, więc stawiam przed nimi te kołki takie wycinane po prostu, pręgowane, żeby się mnożyły w sposób pręgowany, co nie jest w ogóle żadną zbieżnością jakąś biologiczną, ale po prostu on był jakiś taki, wiecie, On był chciwy. On był chciwy na błogosławieństwo. Ale Bogu się to podobało. Dlaczego? Dlatego, że nie był tak jak Ezaw, który sprzedał pierworództwo za miskę soczewicy. I Biblia mówi w Nowym Testamencie, abyśmy nie byli tak lekkomyślni jak Ezaw, który sprzeda swoje dziedzictwo za miskę soczewicy. Czy jedliście kiedyś dobrą zupę z soczewicy? Pyszna jest. Jak Ezaw wrócił z pustyni, zmęczony, strudzony i zapachniała mu miska zupy z soczewicy, taka przyprawiona, taka soczysta, taka... Ja się nie dziwię, że był kuszony, naprawdę. No ale niepotrzebnie sprzedał dziedzictwo, to było coś więcej. Ale miska zupy z soczewicy to jest naprawdę perfekt. Nie? W taki moment, jak jesteś bardzo głodny, bo jest bardzo syty. Ale on był lekkomyślny, bo zostawił to zupełnie. A Jakub nie był lekkomyślny, tylko był chciwy na pewien sposób. Domagał się błogosławieństwa Bożego. Pamiętacie historię syna marnotrawnego? W jaki sposób ojciec czekał na syna marnotrawnego? Wypatrywał go, a kiedy go ujrzał z daleka, to wybiegł mu naprzeciw. Czyli Bóg, jeżeli Bóg będzie widział, że ty wracasz do dziedzictwa Bożego, lub jesteś w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś, a powiedz: Boże, okej, ale ja chcę więcej, to Bóg ci wybiegnie naprzeciw. Nawet jeżeli dzisiaj jesteś gorący dla Boga, ale powiesz: Boże, okej, wszystko, co mam, jest super, ale ja chcę więcej tego, co mówił Marcin, więcej tego, co jest zapisane w Biblii. Bóg ci wybiegnie naprzeciw. On wybiegnie. On nie będzie taki, wiecie, znowu coś chciałeś. Nie będzie taki. On powie: nareszcie, i wybiegnie do ciebie naprzeciw. Dlatego, że on jest Bogiem dawcą. On jest Bogiem, który jest hojny w dawaniu, Biblia mówi, bez wypominania. On ciebie chce dużo więcej błogosławić niż to, co do tej pory przeżyłeś. Dlatego Bóg Ezawem wzgardził, bo Ezaw nie był chciwy na Boże błogosławieństwo. A Jakub był chciwy, chciał więcej. Chciwość nam się kojarzy źle, nie wiem, jak to inaczej wyrazić. Po prostu jakiś taki chętny, ale można powiedzieć chciwy, po prostu, bo chciwość może być, w tym wypadku duchowa chciwość jest dobrą cechą. A więc Bogu się upodobała postawa Jakuba. I tam, gdzie Jakub ostatecznie chwycił Boga w tą noc modlitwy i powiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Tam Bóg przez swojego posłańca zwichnął mu biodro, także do końca życia pamiętał tą modlitwę. Jego serce musiało być złamane, jego osobowość musiała być zmieniona, jego poczucie tożsamości, twoje poczucie tożsamości, twoje poczucie, kim jesteś i byłeś do tej pory, musi być zmienione. Także Bóg musi ci nadać nowe imię od tego momentu. Jeżeli spotkasz się z Bogiem, także twoje imię, twoje biodro będzie zwichnięte. Każdy z nas musi się spotkać z Bogiem tak, w takim stopniu, jak się wtedy Jakub spotkał. I myślę, że wielokrotnie mieliśmy takie spotkanie z Bogiem. Wielokrotnie w kościele, w społeczności, na modlitwie. Najlepiej jest spotkać się z Bogiem tak sam na sam, bo wtedy jest to najbardziej głębokie i wyraziste w naszym życiu. I od tego momentu Jakub miał już imię Izrael. I od tego momentu, kiedy ty będziesz szedł taką drogą i w końcu dojdziesz do tego miejsca, Bóg zmieni nawet twoje imię. Jest tylko jedna rzecz potrzebna. I to nie jest żaden slogan, który teraz powiem. Tylko to jest fakt. To jest zupełnie trzeźwe rozumowanie. Twoja decyzja. Nie uczucia, nie możliwości, nie zdolności, bo ich nie mamy. Mamy łaskę Bożą. Mamy, wszystko, co mamy, to mamy łaskę Bożą. Tylko i wyłącznie. Nieraz upadaliśmy i nieraz nam się nie udawało. Więc jeżeli będziesz się opierał na tym, że mi się uda, a jak ci się nie uda, to wtedy zrezygnujesz, no to wtedy twój zapał będzie sumiany. Dlatego, że twój zapał zawsze będzie skonfrontowany, skorygowany przez trudności, okoliczności i wojny. Musi być twoja decyzja. Czy decydujesz się pójść za Bogiem na całość? Zostawić swój szybki internet, nie mówię tego dosłownie, tylko mówię tak w cudzysłowie, żartobliwie, czy to miejsce, gdzie Abraham mieszkał w wygodny sposób, swoje wygodne miejsce chrześcijańskie, które jest bardzo dobre i to jest fundamentalne, z tego zaczynamy, i pójść dalej za Bogiem, przeciwko różnym sytuacjom, przeciwko różnym przeciwnościom, przeciwko różnym wichrom, przeciwko czasami poczuciu tożsamości i niezrozumienia. Czy jesteś w stanie wyjść naprzeciwko Bogu, który z przyjemnością wybiegnie naprzeciwko tobie? Czy jesteś w stanie podjąć decyzję i powiedzieć, Boże, jest mi trudno, jest mi ciężko, boję się, nie wiem co dalej, ale wychodzę i idę w kierunku do Ciebie, w kierunku dziedzictwa i przeznaczenia i wzrostu Bożego, który Ty masz dla mnie. Jeśli my jako Kościół w czasach ostatecznych nie wyjdziemy, to zostaniemy w swoim miejscu, zostaniemy w swoich zimnych murach, jak wiele kościołów zostało po przebudzeniach. Historia nas czegoś uczy. Wiele kościołów po czasie przebudzenia zatrzymało się. Nie poszli dalej, ponieważ było już fajnie. I historią Eliasza, to zakończę, to już czytałem, to jest pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Od 19 rozdział, 19 wers do 21. Odszedł więc stamtąd, mowa o Eliaszu, i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce, czyli przy normalnej pracy. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A więc Eliasz na Elizeusza zarzuca swój płaszcz. Elizeusz od razu rozumie, o co chodzi. On to zrobił bez słów. Elizeusz od razu rozumiał, był do tego przygotowany. Nie bardzo wiem, kim wcześniej był Elizeusz, ale musiał być do tego przygotowany, być może szkolony do pracy przy świątyni. Trudno mi powiedzieć. Zarzucił na niego płaszcz. Elizeusz od razu wiedział, że chodzi o przekazanie służby, przekazanie namaszczenia. Elizeusz musiał znać Eliasza, wiedzieć, kim on jest. I wiedział, że to są nie przelewki, bo wiedział, jakich rzeczy dokonywał Eliasz jako prorok w Izraelu w tamten czas. I co, w jaki sposób Elizeusz podchodzi? No, zachowuje się normalnie, tak? Czyli mówi, no ale rodzina moja, wiesz, no moje miejsce takie wygodne, mój domek po prostu, no, muszę się z nim jakoś pożegnać, wiesz. To są takie ważne sprawy, no nie pójdę przecież nie zostawię domu swojego ojca, swojej matki, po prostu nie pójdę służyć Bogu i nawet się z nimi nie pożegnam. No muszę jakoś załatwić sprawy, nie? Powiedział, pozwól mi pocałować mojego ojca, moją matkę, a potem pójdę za tobą. A Eliasz mu odpowiedział, idź. Bóg to rozumie, okej, to jest w porządku. W porządku jest szanować, pocałować matkę i ojca, pożegnać się z rodziną. Ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Eliasz mówi do Elizeusza, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wiecie, że Elizeusz mógł zbagatelizować to. Ten płaszcz był na niego przykryty. To namaszczenie zostało mu przydzielone, został powołany. Bóg powiedział, powołuję cię na kolejnego proroka za Eliaszem. Przekazuję ci namaszczenie Eliaszowe na ciebie. Zrób to, co trzeba wobec swojej rodziny, a potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Po cóż masz to błogosławieństwo? Po cóż masz to namaszczenie na sobie? Po cóż masz to namaszczenie Eliaszowe, a tak naprawdę mesjaszowe, w Jezusie pełne namaszczenie, nie tylko prorocze, ale w różnych dziedzinach. Po cóż to masz? Bóg mówi, Kościele, po cóż wam to uczyniłem? Po cóż dawałem wam swoje błogosławieństwo i swoje namaszczenie? Abyście zostali przy orce? Przy rodzinnych obowiązkach? Domowych tylko przy tym? To jest też ważne, oczywiście. Ale czy tylko o to chodziło? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je. No poważna sprawa. Dzisiaj to byłoby wartość kilku traktorów. A na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Tego dnia wyruszył. Tego dnia. I Bóg był z nim. Myślę, że jest z tego bardzo ważna lekcja, kochani. I myślę, że jako Kościół musimy podjąć to wyzwanie. Każdy z was. I będziemy w tym konfrontowani i powiem wam, że jeżeli wyjdziesz, z tego miejsca swojego komfortu, to naprawdę, na pewno spotkasz się z wrogiem, który będzie cię próbował z powrotem wygonić do swojego domku i zatrzymać. Na pewno. Nie jeden raz. Wielokrotnie. Ale mam też dla ciebie pewne swoje doświadczenie. Jeżeli przezwyciężysz wroga w jednej dziedzinie, raz, drugi, trzeci, w drugiej dziedzinie, to on w tych dziedzinach może już do ciebie więcej nie wrócić, bo on będzie wiedział, że ty już się umocniłeś, już go pokonałeś. Ale będzie próbował w innych dziedzinach, w innych ciężarach w jakiś sposób wrócić. Dlatego dzisiaj odrzuć wszelki grzech i ciężar, który ciebie usidla. Wszystko, co ciebie może dzisiaj zatrzymywać, ponieważ dzisiaj to jest małe, ale ty to niesiesz ze sobą, tego małego locika niesiesz ze sobą, a on ci będzie przeszkadzał w twoim powołaniu. Więc dzisiaj musisz pozostawić wszystkie te rzeczy, aby to słowo, które zostało tu wypowiedziane przez Eliasza do Elizeusza, idź, ale wróć, bo po cóż ci to uczyniłem, aby to po cóż, ten cel, to powołanie, to dziedzictwo, które Bóg ma dla ciebie i dla Kościoła Bożego na dzień dzisiejszy, aby się wypełniło. To nie są proste czasy, do których jesteśmy powołani, to są trudne czasy. Kiedyś powiedziałem takie słowo, jeszcze pamiętam, i tu w Świdniku mówiłem takie krótkie słowo, sam nie wiem, dlaczego Bóg mi to dał. Wtedy to jest z Księgi Malachiasza, już to oczywiście teraz nie będę o tym mówił, o tym, że Bóg na koniec czasów będzie powoływał na nowo ludzi w namaszczeniu Eliaszowym. I jestem po raz kolejny, mówię, że jestem o tym bardzo mocno przekonany, że Bóg będzie powoływał ludzi w namaszczeniu Eliaszowym, tak jak był Jan Chrzciciel również. Ponieważ Biblia pokazuje wyraźnie, przygotujcie drogę pańską przed pierwszym przyjściem Mesjasza. Było też namaszczenie Eliaszowe, czyli przygotowane były serca ludzi, była droga pańska przez takie wołanie do pokutu, do przygotowania swoich serc. Przed drugim przyjściem Mesjasza będzie tym bardziej tak. Więc Bóg będzie powoływał nie jednego Jana Chrzciciela, ale wielu. Być może, że będzie nawet podobieństwo pewne, że będziemy musieli nawet życie swoje złożyć za to. Być może. Ale jeśli teraz nie jesteś gotów swojego życia złożyć, to cóż dopiero później, kiedy przyjdą trudności. Myślę, że się pomodlimy razem, okej? O to, co mówiłem, dobra? I bardzo was proszę, kochani, zachęcam was, podejmijcie decyzję. Powiedzcie to Bogu. Boże, nieśmiało, bo nie wiem, co stoi przede mną, ale podejmuję decyzję. Chociaż na pierwszy krok, a potem mi pokaż dalej, o co chodzi, abym mógł podjąć taką konkretną, pełną, odpowiedzialną decyzję. Dlatego, że Biblia mówi, że kto zdecydował, ale nie dokończył, to też nie był mądry. Zbądź w tym mądry. Pomodlimy się razem. Ojcze, Ty dzisiaj mówisz do nas, Ty zachęcasz nas, abyśmy podjęli decyzję pójścia za Tobą, takim sercem Eliaszowym, sercem, które widzieliśmy w Jakubie, sercem, które widzieliśmy w Abrahamie. I Ty z tych ludzi stworzyłeś naród Izraela, który był zdeterminowany i szedł do końca bez względu na cenę. I jeszcze to zobaczymy w przyszłości na Izraelu, to namaszczenie, które było na Abrahamie, które było na Jakubie, które było na Eliaszu i na innych ojcach, patriarchach i na prorokach. Jeszcze to zobaczymy na Izraelu, Ojcze, dzisiaj. Dlatego my dzisiaj dopingujemy Izraela i błogosławimy ich, Ojcze. Dziękujemy Ci dzisiaj za Izraela. I również jako Kościół Twój, dzisiaj wołamy o to namaszczenie nad każdym z nas. O to namaszczenie Eliaszowe. Ojcze, abyś ochrzcił nas w tym ogniu Bożym. Abyśmy mogli podjąć taką decyzję, że wychodzimy z miejsca swojego komfortu i idziemy do przodu. Nie pozostaniemy w miejscu tylko swojej wygody, gdzie jest ciepło, wygodnie, fajnie, ale pójdziemy dalej w kierunku przeznaczenia, w kierunku powołania, w kierunku służby. Ponieważ Ty okryłeś nas swoim płaszczem, swojej obecności, swojego namaszczenia, i mówisz, pójdź, pożegnaj się swoją rodziną, ale wróć i idź ze mną, idź w mojej służbie, idź moimi krokami, żyj moim życiem, bo po cóż Ci to uczyniłem. Dlatego, Ojcze, my dziękujemy Ci za Twoje namaszczenie, które dzisiaj masz nad nami, które nas okryłeś i które nas pomazałeś. Ojcze, my nie chcemy pozostać w tym miejscu komfortu, nie chcemy pozostać w miejscu światowych jakiegoś takiego uśpienia, nie chcemy pozostać w jakimś religijnym uśpieniu, tylko w poszukiwaniu tych codziennych spraw, które też są ważniejsze, Ojcze. Ale chcemy pójść dalej w Twoim powołaniu, Ojcze. I dzisiaj mówimy tak i amen. Przygotuj nasze serca do tego. Naucz nas tego. Powołaj nas do tego, Ojcze. Mówimy tak Tobie, Tato. Mówimy Tobie tak na Twoje powołanie, Twoje namaszczenie, Ojcze. Dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Aleluja. Aleluja.